Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dwudziestego maja wita Państwa Krzysztof Bronk. Celem Soboru ma być skuteczniejsze zachowywanie i nauczanie doktryny katolickiej. Do rozważania tych słów Jana 23 w kontekście postępującej sekularyzacji zachęcił dziś Benedykt XVI włoskich biskupów. Relacja z tej audiencji to najważniejsza z watykańskich aktualności, od których rozpoczniemy nasz program. Jak w każdy czwartek nadamy też audycję o miłości prosto z mostu. Zapraszamy.
Do pogłębienia znajomości nauczania Soboru Watykańskiego II zachęcił papież, spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej Episkopatu Włoch. Przypomniał, że błogosławiony Jan XXIII zwołał pół wieku temu zgromadzenie soborowe, by depozyt doktryny chrześcijańskiej był strzeżony i nauczany bardziej skutecznie, przekazywany w nieskażonej i niezmienionej formie, ale na nowy sposób, jakiego wymagają nasze czasy. Wskazuje to na potrzebę odczytywania soboru zgodnie z hermeneutyką ciągłości. Taka lektura otworzy przed Kościołem drogę do znalezienia odpowiedzi na wielkie przemiany społeczne i kulturowe.
Wielu ludzi wyklucza Boga poza swój horyzont i ten brak otwarcia na Niego leży w samym sercu kryzysu duchowego i moralnego, który rani Europę, wskazał Ojciec Święty. Papież przypomniał włoskim biskupom, kiedy błogosławiony Jan Paweł II użył po raz pierwszy wyrażenia nowa ewangelizacja. Było to podczas jego pierwszej wizyty w ojczyźnie, gdy był w Nowej Hucie zaplanowanej jako miasto bez Boga. We wzniesionym tam przez robotników krzyżu i kościele dostrzegł znaki nowej ewangelizacji. Mówił tam, że musi ona nawiązać do nauki Soboru Watykańskiego II i być dziełem wspólnym biskupów, kapłanów, zakonów i świeckich, dziełem rodziców i młodzieży.
Bóg jest gwarantem, a nie konkurentem naszego szczęścia. Gdzie zaś wchodzi Ewangelia, a zatem przyjaźń z Chrystusem, człowiek doznaje miłości, która oczyszcza, rozgrzewa i odnawia, uzdalniając do tego, by kochać człowieka i służyć mu z miłością Bożą. Jak stosownie wskazuje główny temat waszej sesji, nowa ewangelizacja potrzebuje dorosłych, którzy byliby dojrzałymi w wierze i świadkami człowieczeństwa. Poświęcenie uwagi światu dorosłych dowodzi, że jesteście świadomi decydującej roli tych, którzy są powołani w różnych środowiskach życiowych do podjęcia odpowiedzialności wychowawczej wobec nowych pokoleń. Czuwajcie i działajcie, aby wspólnota chrześcijańska umiała formować osoby dorosłe w wierze, bo spotkały Jezusa Chrystusa, który stał się podstawowym odniesieniem ich życia. Chodzi o osoby zdolne, by podać gruntowne i wiarygodne racje życia.
Chrześcijanie w Chinach potrzebują naszego wsparcia, ponieważ Chrystus w tym kraju wciąż przeżywa swoją mękę. W ten sposób Benedykt XVI zachęca wiernych na całym świecie do włączenia się w ogłoszony przez siebie Dzień Modlitwy za Kościół w kraju środka. Obchodzony jest on właśnie dziś w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej, wspomożycielki wiernych, kiedy to tysiące Chińczyków pielgrzymuje osobiście lub ze względu na restrykcje komunistów tylko duchowo do maryjnego sanktuarium w Szeszan.
Kościół w Chinach przeżywa swoją wiosnę i jestem przekonany, że będzie się bardzo dynamicznie rozwijał. Tamtejsi chrześcijanie potrzebują jednak naszej modlitwy, między innymi w intencji jedności, podkreśla włoski misjonarz, a zarazem sinolog ojciec Angelo Lazzarotto.
Jest to bardzo trudny moment dla Kościoła w Chinach, stąd nasza modlitwa jest mu bardzo potrzebna. Chrześcijanie cierpią, bo pamiętajmy, że od 60 lat reżim komunistyczny znacznie ogranicza wolność religijną. Katolicy na co dzień borykają się z problemem pozostawania w jedności z papieżem. Chiński rząd chciałby mieć tylko jeden kościół, który nie spoglądałby w kierunku Rzymu, ale pozwalał kierować się miejscowym władzom, a co za tym idzie, był pod kontrolą państwa. Szczególnie gdy chodzi o wybór biskupów, jest to obecnie kluczowym problemem.
Międzynarodowy Dzień Modlitw za Kościół w Chinach na prośbę Benedykta XVI obchodzony jest już po raz szósty.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
80% z 43 milionów uchodźców na świecie to kobiety, dzieci i młodzież. Przypomniał o tym kardynał Antonio Maria Velho, wskazując, że właśnie kobiety i dziewczęta są często pierwszymi i głównymi ofiarami konfliktów zbrojnych. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących był gościem konferencji zatytułowanej Budować pomosty szans kobiety i migracje. Zorganizowała ją ambasada USA przy Stolicy Apostolskiej.
Kardynał Velho przytoczył dramatyczne dane dotyczące losu kobiet w sytuacji łamania praw człowieka czy otwartych konfliktów zbrojnych. Okazuje się, że przemoc wobec nich stanowi świadomie stosowany oręż, mający uzyskać bądź utrwalić przewagę militarną. W tym strategicznym arsenale znajdują się gwałty, niewolnictwo seksualne czy wreszcie mordy. Te kobiety, którym udało się ujść z życiem, trafiają do obozów uchodźczych, lecz i tu nie są bezpieczne. Inne, które schroniły się na emigracji, muszą walczyć o przetrwanie w obcym środowisku. Watykański Purpurat podkreślił rolę wspólnoty międzynarodowej, by pomóc kobietom odnaleźć się w nowych warunkach. Kościół już działa dynamicznie na tym polu za pośrednictwem swoich organizacji humanitarnych. Problemem otwartym pozostaje współczesne niewolnictwo, które nie omija żadnego kraju. Jednak by zwalczanie tej plagi było skuteczne, muszą zostać wypracowane i wprowadzone w życie odpowiednie narzędzia prawne przy współpracy państwa z kościołem i organizacjami pozarządowymi, zaznaczył kardynał Velho na konferencji o migracji kobiet.
Postępowanie administracji Baracka Obamy względem religii to bezprecedensowy atak na wolność religijną i społeczeństwo obywatelskie. To dobrze, że różne grupy społeczne, w tym amerykański episkopat, przeciwstawiają się temu i dochodzą swych praw na drodze sądowej, uważa Mary Ann Glendon, profesor prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie Harvardzkim, a zarazem prezes Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawiła ona na łamach dziennika The Wall Street Journal. Przypomina, że wolność religijna w Stanach Zjednoczonych zawsze była niepodważalnym prawem, które umożliwiało harmonijny i pomyślny rozwój tego kraju.
Barack Obama chce to zmienić. W jego słynnej ustawie o ubezpieczeniach zdrowotnych, która zmusza instytucje religijne do opłacania niegodnych praktyk, nie chodzi bynajmniej o rzekomą pomoc kobietom, bo aborcja, sterylizacja i antykoncepcja są w USA tanie i powszechnie dostępne. Zdaniem profesor Glendon chodzi tu o precedens, o złamanie sumień, a w dalszej kolejności o silniejsze podporządkowanie instytucji pozarządowych państwu. Jest to poważny zamach na społeczeństwo obywatelskie, które w USA odgrywa istotną rolę, tworząc bufor między wszechwładnym państwem i obywatelami, podkreśla profesor Glendon. Przypomina ona, że choć pierwsi podnieśli głos w tej sprawie katoliccy biskupi, teraz również i inne grupy społeczne zdały sobie sprawę z zagrożeń i otwarcie występują przeciw zamiarom Baracka Obamy.
O miłości prosto z mostu. Audycja Fundacji Pełna Chata.
O miłości prosto z mostu. Michał Koźlik, witam bardzo serdecznie w kolejnym naszym programie. Jak w każdym z nich rozmawiamy o miłości, jak najprościej, bo prosto z mostu. W naszym studiu oczywiście Michał Piekara, nasz stały gość, psychoterapeuta małżeństw i rodzin, autor licznych publikacji na temat budowania relacji, również szef Fundacji Pełna Chata, a także mąż, ojciec. Witam cię, Michale.
Witam serdecznie.
W poprzednim programie, przy okazji rozmowy na temat budowania trwałej relacji, mówiliśmy o potrzebie dobrej komunikacji, rozmowy. Na pewno też ważnym elementem tej komunikacji jest poprawne komunikowanie swoich potrzeb, swoich oczekiwań. Czy należy mówić w ogóle o swoich potrzebach w relacji męża i żony?
Bezwzględnie należy mówić o swoich potrzebach. Podobnie jak należy mówić o swoich oczekiwaniach. Tutaj myślę, że warto byłoby zaakcentować pewną różnicę między tym, czym są potrzeby, czym są oczekiwania. Jednak te dwa stany zasadniczo się różnią i nie można a priori traktować ich tożsamo, tak samo w każdej sytuacji.
Czym się różni potrzeba od oczekiwania?
Potrzeba przede wszystkim wynika z nas bardzo głęboko. Bardziej akcentuje nasz stan niż pewne oczekiwanie, które kierujemy do drugiej osoby. Kiedy mówimy o potrzebie, mówimy o sobie. Kiedy mówimy o pewnym oczekiwaniu, zwracamy się bardzo konkretnie do drugiej strony, do naszego współmałżonka, oczekując czasami nawet żądając, żeby jakoś zareagował, coś zrobił. Ważne jest też to, że potrzeby mówimy zawsze osobom bliskim, tym, do których mamy zaufanie, ponieważ mówienie o potrzebach często wiąże się z mówieniem o pewnej niedoskonałości, o pewnych rzeczach, w których sami jesteśmy niewystarczający, gdzie potrzebujemy pomocy drugiego człowieka, więc odkrywamy trochę naszą słabość, ale też nasze wnętrze. Mówimy o tym, co jest dla nas ważne, to zawsze mówimy bliskim osobom. Tymczasem jeśli chodzi o oczekiwania, możemy to mówić do ludzi zupełnie nam obojętnych albo takich, z którymi nie mamy bardzo bliskiej, intymnej relacji.
Czy z tej różnicy pomiędzy potrzebą a oczekiwaniem mogą wynikać jakieś problemy dla relacji małżeńskiej?
No właśnie, oczywiście tutaj jeszcze bym dodał jedną rzecz. Zawsze jest tak, że kiedy mówimy o swojej potrzebie, to jednocześnie oczekujemy, że ona zostanie zaspokojona w jakiś sposób. W tym sensie potrzeba i oczekiwanie zawsze są ze sobą powiązane. I tutaj właśnie tkwi problem, że często traktujemy jako jedną rzecz. Problem pojawia się wtedy, kiedy małżonkowie inaczej postrzegają potrzebę i oczekiwanie. Kiedy na przykład żona mówi o swojej potrzebie, a mąż odczytuje to jako pewne oczekiwanie, pewne żądanie w jego kierunku, które on powinien czy musi wręcz zaspokoić. Tutaj jest pewien problem. Oczywiście możemy mieć bardzo różne konstelacje. Może być tak, że jeden z małżonków mówi o potrzebie i drugi odczytuje to jako potrzebę. To jest bardzo dobre i cenne. Może być sytuacja, w której jeden z nich mówi o oczekiwaniu i drugie słyszy oczekiwanie. To też jest przejrzyste, jasne, jest spójne. Oboje wiedzą, o co chodzi. Może zdarzyć się tak, że jeden z małżonków mówi o pewnym oczekiwaniu, ale drugi widzi w tym pewną potrzebę.
To już jest stan idealny.
To już jest stan idealny, bo to sprawia, że potrafimy w pewnym komunikacie, pewnego oczekiwania, który jest do nas skierowany, dostrzegać coś głębszego, pewną intencję, dlaczego ktoś to mówi. Natomiast sytuacja niebezpieczna dla małżeństwa, która niestety bardzo często się pojawia wśród małżeństw, z którymi pracuję, to sytuacja, w której jeden z małżonków mówi o potrzebie, ale drugi traktuje to tylko i wyłącznie jako pewne oczekiwanie i żądanie.
Czy skupia się na sobie, jemu przeszkadza ten komunikat, ponieważ czegoś od niego oczekuje, ale nie widzi zupełnie przyczyn w drugiej osobie, tak, tego komunikatu.
Tak, to może budować właśnie napięcie, to może budować napięcie, obawę, że jest się wciąż niewystarczającym, że wciąż trzeba coś zrobić, że na miłość trzeba zapracować, że miłość jest w takim modelu zawsze zadaniowa. Kocham cię, oznacza zrobię coś dla ciebie, odgadnę twoje oczekiwanie, zrobię to, czego ode mnie oczekujesz. I oczywiście tutaj ważna rzecz, wtedy kiedy dostrzegamy potrzebę i na nią reagujemy, zewnętrznie może wyglądać to dokładnie tak samo, jak wtedy, kiedy jeden z małżonków zamiast potrzeby widzi pewne tylko i wyłącznie oczekiwanie. Chodzi o to, że to nie buduje więzi. Kiedy potrafimy dostrzec pewną intencję, to czego ktoś potrzebuje i mieć świadomość, że ja mogę mu to dać, ponieważ jesteśmy sobie bliscy, jest rzeczą bardzo cenną dla małżeństwa.
Skąd odbiorca informacji, współmałżonek, ma wiedzieć, że komunikowana jest mu potrzeba, a nie oczekiwanie?
Zapytać. To, czego najczęściej brakuje w małżeństwach, to pytań. Często jest tak, właśnie na tym polega pewne niebezpieczeństwo odczytywania potrzeb jako oczekiwań. Że kiedy odczytujemy potrzebę jako oczekiwanie i nie zweryfikujemy tego, możemy na tej podstawie zinterpretować pewną rzeczywistość, coś, co ja nazywam kręceniem filmów, zinterpretować ją w sposób, który nie musi mieć wiele wspólnego z rzeczywistym stanem. Trzeba zapytać. Zapytać, słuchaj, no dobrze, ale potrzebujesz w tym momencie tego, tego czy tego. Doprecyzować to, o co tak naprawdę chodzi. Często małżonkowie nie zwracają uwagi na to, jak komunikują sobie swoje potrzeby, więc tutaj oczywiście należałoby zwracać na to uwagę. Ale myślę, że to, co najbardziej pomaga, to szukanie intencji. Te intencje zwykle są dobre. Wtedy, kiedy mówimy o potrzebach w stylu potrzebuję, żeby ktoś mnie przytulił, potrzebuję, żeby być blisko, potrzebuję wsparcia, wydaje się to dość proste, ale w sytuacji na przykład konfliktu, kiedy mamy konflikt w małżeństwie, pewną kłótnię, która zwykle przecież dotyczy sytuacji, gdzie jakieś potrzeby nie są zaspokajane, stąd się biorą te kłótnie często, dotarcie do tego źródła konfliktu, do owej potrzeby jest rzeczą bardzo ważną, ale żeby do niej dotrzeć, trzeba podążać za nitką intencji. Dlaczego ktoś w ten sposób się zachowuje? Doszukać się tego.
Określiłeś tę błędną interpretację komunikatu nazwą ciekawą kręcenia filmów. Powiedz coś więcej na ten temat.
Bardzo często, kiedy przychodzą do mnie zapłakane żony, mówiąc o tym, że ich mąż ich nie kocha, że chce od nich odejść, że nie są dla niego ważne, taki odbiór rzeczywistości budują w oparciu o swoje pewne interpretacje. Zwykle jest w tym bardzo wiele prawdy. Zwykle źródło jest prawdziwe. Tymczasem potrafią one rozciągać ten fragment rzeczywistości na całą rzeczywistość. Brzmi to bardzo skomplikowanie, ale jest to bardzo proste. Jeżeli mąż wraca do domu spóźniony, one nie pytają go o przyczynę, dlaczego się spóźnił, tylko zakładają, że na przykład chce uciekać z domu, że nie chce spędzać z nimi czasu. Być może ma kogoś na boku. Potrafią zinterpretować pewne fakty. To był taki najbardziej banalny przykład, ale tych przykładów może być znacznie więcej. Widzą pewną rzecz, nie pytają o jej przyczynę, tylko interpretują ją w jakiś sposób.
A nawet jeśli pytają, to pewnie odpowiedź i tak już jest pod założoną tezę wcześniej.
Tak, albo nie wierzą w tę odpowiedź. Wprost mówią, że ja i tak ci nie wierzę, ja i tak wiem lepiej. Przy czym kręcenie filmów, w tym wypadku mówimy o takim negatywnym. Negatywne kręcenie filmów zawsze ma u podłoża lęk. Lęk o to, że będzie się samotnym, lęk o to, że druga strona jest nieuczciwa, nie kocha, u podstaw jest lęk. Natomiast kręcenie filmów może być też pójść w kierunku, wydawałoby się pozytywnym, który jednak zawsze jest niebezpieczny. Czyli na przykład żona, od której mąż się wyprowadził z powodu pewnych konfliktów, które były między nimi, może z drobnych sygnałów, na przykład tego, że on zadzwoni i złoży jej życzenia, albo że wpadnie do domu po jakiejś rzeczy, zinterpretować to jako jego chęć powrotu. I może kręcić film z kolei, że ona już sobie wyobraża, jak on zaraz wpada z kwiatami, pada na kolana i prosi ją o przeproszenie. Ja nie mówię o rzeczach, które są tylko... To nie są rzeczy zmyślone. Ja mówię o pewnych faktach, o pewnych zdarzeniach, które często obserwuję u siebie w gabinecie. Więc kręcą filmy pozytywne. Wydawałoby się, że to jest dobre. Budują wtedy nie na lęku, ale na nadziei. Tylko, że za każdym razem nie wiemy, czy to jest interpretowanie rzeczywistości taką, jaką jest. Czy nie jest tylko interpretowaniem w oparciu o nadzieję lub o lęk. Prawda? I to jest niebezpieczne. Dlatego właśnie kręcenie filmów jest rzeczą, nad którą trzeba radykalnie zapanować. W jaki sposób? Racjonalizując. Dotykając pewnych faktów. Jeżeli czegoś nie wiem, nie zakładam, że wiem. Jeżeli dzwonię do męża, a on nie odbiera, nie mogę zakładać, że w tym momencie z kimś spędza mile czas, a nie spędza go ze mną. Być może zostawił komórkę w samochodzie. A jednak bardzo często mamy takie skłonności jako ludzie do tego, żeby interpretować na naszą niekorzyść lub ewidentnie na naszą korzyść pewne wydarzenia, które mogą z tym nie mieć zupełnie nic wspólnego.
Czyli przekładając na temat naszej dzisiejszej audycji, chodzi o to, aby komunikatu, który my odczytujemy może negatywnie jako oczekiwanie, nie traktować z góry jako powód do poczucia zagrożenia, tylko wyjść dalej, pomyśleć, czy czasami za tym nie kryje się jakaś potrzeba mojego współmałżonka.
Dokładnie tak. Co więcej, zapytać o to, doprecyzowywać, szukać tych dobrych intencji.
Zracjonalizować, bazować na
również,
faktach.
Tak, zracjonalizować i bazować na pewnych faktach. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby pozbawić miłość tego elementu emocjonalnego. Chodzi o to, żeby w tych momentach, w których jest coś dla nas ważne, żebyśmy mieli pewność, że druga osoba rozumie to dokładnie tak samo jak my.
Z czym zostawimy naszych słuchaczy po dzisiejszej audycji? Słuchaczy, którzy może dostrzegli w swojej relacji podobny problem. Czy mamy dla nich jakieś narzędzie?
Proponowałbym, aby małżonkowie wzięli sobie kartkę papieru, przedzielili ją na pół i zapisali z jednej strony potrzeby, z drugiej strony zapisali, które z nich nie są zrealizowane i w jaki sposób współmałżonek mógłby je zrealizować. Często jest tak, że potrafimy powiedzieć o pewnej potrzebie, współmałżonek być może nawet ją usłyszy, ale nie wie, jak na nią odpowiedzieć. W związku z tym proponuję przygotowanie takiej ściągi dla małżonków, gdzie będą wypisane potrzeby oraz to, w jaki sposób małżonek oczekiwałby właśnie, jak mogłyby one zostać zrealizowane.
I tego zharmonizowania, tych dwóch komunikatów, potrzeby i oczekiwania życzymy Państwu po dzisiejszej audycji. I oczywiście spotykamy się w kolejnej. Michał Koźlik i Michał Piekara. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Wysłuchaliśmy audycji Fundacji Pełna Chata. Z Michałem Piekarą rozmawiał Michał Koźlik. A w naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.